Witam was wszystkich, drodzy bracia, drogie siostry. Często, kiedy tutaj staję w czwartek, mówię, że podzielę się paroma myślami. Dzisiaj tych myśli będzie więcej niż parę. Temat taki niełatwy, ale ważny, myślę, dla mnie, dla każdego z nas. A rozpocznę tekstem z listu do Hebrajczyków. Dwunasty rozdział, 14-15 wiersz. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Boże Słowo tutaj zwraca się do każdego z nas takim wezwaniem: dążcie, czyli mamy pewną odpowiedzialność, jeśli chodzi o nasze życie, o stan naszego serca, dążcie, i w wierszu 15 bacząc, zwracając baczną uwagę. Czyli jest tu odpowiedzialność po naszej stronie. Mamy pewne bardzo ważne zadanie, jeżeli chodzi o nasze życie, o nasze serce, stan naszego serca, stan naszego wnętrza, stan naszego umysłu, myśli, które się pojawiają. Tutaj w tym tłumaczeniu jest powiedziane korzeń gorzkości. Fire Bible, tam jest użyte słowo goryczy. Czyli ten korzeń gorzkości może być goryczą, która pojawia się w sercu człowieka. Może też się objawiać narzekaniem, jakimś bardzo wielkim niezadowoleniem, nieprzebaczeniem, urazą, zazdrością. I tutaj Boże Słowo zwraca się do nas właśnie z tym apelem, abyśmy nie pozwolili, aby to zakorzeniło się w naszych sercach i zaczęło rosnąć. Abyśmy mogli to rozpoznawać i dzięki Bożej łasce, aby to było unicestwiane. Uraza. Jak w ogóle to się dzieje, że pojawia się uraza w sercu człowieka? Czasem są to jakieś negatywne słowa, bardzo negatywne słowa, które do nas docierają, które ktoś wypowiada albo bezpośrednio do nas, albo słyszymy, że ktoś coś mówił. Często to się wiąże w związku z tym z negatywnymi myślami, które jakby w naturalny sposób od razu mają miejsce w naszym umyśle. Często, kiedy jest taka sytuacja, możemy poczuć się zranieni, dotknięci. I to się dzieje, to się dzieje. To jest trudne, czasem bolesne, ale To jest jakby wpisane w nasze życie, także w życie ludzi wierzących, że bywamy dotknięci, że nas coś zaboli. Może temu towarzyszyć poczucie krzywdy, że to jest niesprawiedliwe, że tak nie jest, że to jest nieprawda. Skąd to się wzięło? Dlaczego on czy ona w ten sposób mówi? Gdzie to już jest ten proces właśnie w naszych myślach. Czasem jesteśmy źle potraktowani albo bardzo źle potraktowani przez kogoś. I jeżeli tego nie rozpoznamy, jeżeli się tym nie zajmiemy, to przerodzi się to w taką urazę, która w jakiś sposób będzie się objawiać w stosunku do tej osoby, bo ona kiedyś powiedziała, czy zrobiła, czy zachowała się w taki czy inny sposób. Czasem krytyka, nawet uzasadniona, zależy jak ona jest przekazana, jak to jest powiedziane. Bardzo dużo od tego zależy. Też może nas bardzo zaboleć. Nawet może być prawdą, ale Boże Słowo mówi, prawda przekazana w miłości. To jest trudne, żeby z jednej strony za bardzo nie owijać w bawełnę, jak to czasem określamy, ale z drugiej strony też tak nie wypalić prosto z mostu i tą prawdą nie zgnieść człowieka. Ale może to się pojawić także z innej strony. Możemy mieć jakieś oczekiwania. To może pojawiać się w różnych miejscach. W szkole, w pracy, w życiu. Chcemy coś zrealizować, chcemy coś osiągnąć. Może to być związane z pewnymi uwarunkowaniami, ale także z pewnymi ludźmi. Pewne potrzeby, bardzo ważne, uzasadnione, nie następuje ich zaspokojenia, przynajmniej nie w tym czasie, kiedy byśmy tego najbardziej potrzebowali. Nasze jakieś osobiste plany nie realizują się i jakiś zawód, jakaś gorycz, jakiś żal może zagościć w sercu człowieka. Wiecie, i to wszystko powoduje, że nasze myśli zaczynają kierować się w stronę nas. Są wokół nas. Właśnie tego, o czym przed chwilą powiedziałem. I jest ważne, aby to się nie zakorzeniło. Aby właśnie to nie schodziło gdzieś głębiej. Aby przez jakiś długi czas nie zajmowało naszych myśli. Bo właśnie z tych jakichś słów, czasem bardzo złych, a czasem może nie tak złych, jak myśmy to odebrali, może przerodzić się w taką głęboką urazę, w takie bolesne zranienie. I za tym może pójść gniew, jakaś obraza z nim, z nią, nie będę rozmawiał, z nim, z nią, nie chcę mieć nic do czynienia, od niej, od niego nic dobrego już się nie spodziewam, a nawet jakby on czy ona próbowali, to ode mnie z daleka. Może pojawić się zazdrość. Czasem wręcz przerodzić się to może w nienawiść. Może czasem to skutkować jakimś, wiecie, bo tam gdzieś się to zgromadziło takim słownym atakiem w pewnych okolicznościach, pewnych sytuacjach, albo brakiem motywacji do działania. Jeżeli tak się rzeczy mają, to dajcie mi święty spokój. W konsekwencji serce zostaje zablokowane, następuje oddalenie od Pana i grozi to taką duchową śmiercią, kiedy ten proces postępuje. I wtedy, kochani, ten potencjał, ten Boży potencjał, który jest w każdym Bożym dziecku, zostaje zablokowany, zatrzymany, bo ten wierzący człowiek w tym momencie czy w tym czasie jest w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o jego serce, o jego życie, to o czym myśli, na czym jest skoncentrowany, jest w zupełnie innym miejscu. Trudno Duchowi Świętemu i Bożemu Słowu przebić się do takiego serca. Tym bardziej czasem może to być trudne, czy bardzo trudne, jeżeli jest to ktoś bliski, albo ktoś z braci i sióstr, z kim mamy taką bliższą relację. W psalmie 55 Dawid pisze coś takiego, czy dzieli się swoim sercem takimi słowami. Bo to nie wróg mnie lży, co mógłbym znieść. Nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie, mógłbym się przed nim ukryć. Ale ty, człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel, z którym mieliśmy wspólne słodkie tajemnice, do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. I czasem, czym to jest taka bliska w relacji osoba, tym może to być trudniejsze i boleśniejsze. I drodzy bracia, drogie siostry, musimy sobie powiedzieć, że tak naprawdę to jest grzech. Dlaczego? To nie jest Boża wola. Wiecie, grzech, jeden z opisów grzechu to chybienie celu. Nie osiągamy celu w tym momencie, tylko wręcz odwrotnie. Zaczynamy dryfować w bok, zupełnie w niewłaściwym kierunku. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, trzydziesty i 31 wiersz, czytamy takie słowa. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Myślę, że to jedno z drugim, z tym fragmentem z listu do Hebrajczyków, się łączy. Ten fragment, ten wiersz z listu do Efezjan może być takim owocem tego, co tam się dzieje, czy stało się w sercu człowieka wierzącego. I jeżeli to zlekceważymy, kiedy coś tam, a myślę, że zmagamy się z tym, oczywiście nie myślę, że cały czas, ale są takie momenty, są takie sytuacje w życiu i nie zmierzymy się z tym, zostawimy to, zlekceważymy to, nie uznamy tego jako grzech, nie przyjdziemy z tym do Pana, aby to wyznać, aby prosić Go o pomoc, bo bywa, że to zazwyczaj nie są łatwe sytuacje. To nie są łatwe sprawy. Ja myślę, że mi dzisiaj łatwiej do Was głosić na ten temat, niż kiedy taka sytuacja w naszym osobistym życiu się pojawia i żeby przejść, wyjść z niej zwycięsko i dalej być w tej dobrej społeczności z Panem i z innymi. Bo kiedy ten korzeń tam rośnie, to on zniszczy tego człowieka. I tam jest nawet ostrzeżenie, żeby baczyć, musimy baczyć na siebie, na brata, na siostrę, w dobrym tego słowa znaczeniu, tak jak tam jest powiedziane, żeby nie pokalało się wielu, żeby nie doznało wielu szkody z tego powodu, czy w pewien sposób nie zostało tą goryczą zarażonych, przepełnionych. To także, tak jak powiedziałem wcześniej, czyni człowieka bezowocnym, blokuje relacje z Bogiem, z innymi. Kiedy on zaczyna rosnąć, to znaczy, że człowiek w porę nie przebaczył. Ja myślę, że zawsze jeszcze jest czas na przebaczenie, ale później to może być trudne. Albo bardzo trudne. I tutaj takim przykładem negatywnym, ale myślę pouczającym bardzo, jest życie Saula, króla Saula ze Starego Testamentu. A widzimy, że on został namaszczony w tym początkowym czasie jego służby jako króla, ponieważ był Bożym pomazańcem, a Duch Święty był nad nim, Bóg go używał, osiągał zwycięstwa, ponieważ Pan Bóg go wspomagał, Pan Bóg stał za tym. Ale potem zaczęły się dziać pewne rzeczy. Wiemy, że tam po pewnej bitwie chyba Amalekitów mieli wyniszczyć, tam zostawili króla, bydło, jakieś najlepsze okazy, sztuki i Panu Bogu to się bardzo nie podobało, bo nie takie było jego przykazanie, nie taka była wola, Boża wola. Wiemy, że Dawid też upadał, że też grzeszył, a Pan Bóg przebaczał mu i przywracał go do swojej społeczności. Tak tu śpiewaliśmy w tym jednym refrenie, to w zasadzie jest modlitwa Dawida, odnów Twojego ducha we mnie. I Bóg to czynił. I kiedy to się zaczęło dziać, wydaje się, że w sercu Saula zaczęła pojawiać się jakaś taka nieszczerość. Tam w pewnym momencie, kiedy Samuel, prorok, mówi do Dawida o tym wszystkim, Saul mówi do Samuela: chodź ze mną, uczcij mnie przed ludem. Tak jakby nie do końca ta pokuta, to opamiętanie, ta skrucha w związku z tym grzechem Saula była w jego sercu. I Pan Bóg wybiera Dawida, namaszcza go i Dawid przed Bogiem jest namaszczonym królem, ale przed Izraelem jest w pewien sposób takim jeszcze ukrytym pomazańcem. To znaczy dla niektórych było oczywiste, że jest Bożym pomazańcem, że Bóg jest z nim, że Bóg go prowadzi, ale dla niektórych był buntownikiem. I przypominamy sobie bardzo dobrze tą sytuację, kiedy Goliat został pokonany przez Dawida i było wielkie zwycięstwo i kobiety w Izraelu zaczęły śpiewać taką pieśń. Pokonał Dawid swoje 10 000, a Saul 1000. I w sercu, chociaż na początku, Saul się cieszył, bo widział taką szczególną rolę Dawida przy jego boku, szczególną pomoc, Boże błogosławieństwo, ale tutaj już dla niego to poszło trochę za daleko. I pojawiła się zazdrość. Pojawiła się zazdrość i w miarę jak Dawid osiągał kolejne zwycięstwa, Saul powierzał mu tam, już zaczął się obawiać, już myślał o tym, że dobrze by było, jakby Dawid zginął. Tam dał mu pewne zadania, a w głowie miał taką myśl, o pewnie tam nie da rady tego zrobić, może zginie, tak się nie stało, wręcz odwrotnie. Dawid osiągnął zwycięstwo i Saul coraz bardziej zaczyna się bać i pogrążać w grzechu. Gdzie tutaj widzimy ten proces tego korzenia, który rośnie w sercu Saula. Rośnie w sercu Saula. I w końcu otwarcie mówi i działa w ten sposób, aby zabić Dawida. I mówi, bo on chce objąć moje królestwo, on chce mnie zgładzić. Oczywiście to było nieprawdą. Jonatan mówi o tym swojemu ojcu, ale to w ogóle do Saula nie dociera. Wiecie, i nawet kiedy jest ten moment, kiedy tam w pewnym momencie Dawid mógł zgładzić Saula, ale poruszony w swoim sumieniu nie zrobił tego i jest takie jakby opamiętanie na moment Saula, widzi jego szczere serce, jego dobre zamiary względem niego, ale to jest na moment, a potem znowu zaczyna, zbiera tam część swojej armii i znowu tropi Dawida, aby go zabić. Tam jest też taka sytuacja, że zabija wszystkich kapłanów z Nob, gdzie Dawid się schronił. I on mówi, nie donieśliście mi o tym. Gdzie taki był rozgniewany, uważał, że to zdrada, że oni są przeciwko niemu. Gdzie to jest takie potem myślenie i wszystkich ich, poza jednym, który się ukrył, ich zgładził. Aż w końcu dochodzi do takiego stanu, że idzie do wróżki. Gdzie jest w tak trudnej sytuacji, tak trudnych okolicznościach, stoi przed bitwą z Filistynami, nie wie co zrobić. I idzie do wróżki i w końcu ponosi śmierć. Korzeń, który gdzieś tam się pojawił w pewnym momencie, czy gorycz, czy zazdrość, złe myśli, zaczął rosnąć i coraz większy. I w jakim stopniu wpływało to też na tych, myślę, którzy byli wokół Saula. I Boże Słowo nam mówi, baczcie, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody. Więc czasem to poczucie zagrożenia może prowadzić do zazdrości. Czasem brak poczucia wartości, takiego właściwego poczucia wartości, jakiś kompleks, porównywanie się z innymi. Wiecie, brak wdzięczności za to, co mamy. Czasem człowiek może mieć taki syndrom pokrzywdzonego człowieka przez to, że ten ma więcej, jakoś lepiej mu się powodzi, jemu to się dobrze układa. Czasem to tak widzimy, czasem patrzymy, musimy uważać, wiecie, musimy uważać z takim myśleniem. Bo każdy ma swoje problemy. Każdy, nie ma człowieka, który by nie przeżywał trudności. Tak samo ludzie wierzący, bo przede wszystkim ich tutaj mam na myśli, czy nas mam na myśli jako wierzących ludzi. Przeżywamy trudności, przeżywamy problemy, toczymy różne boje, różne walki. I w liście do Hebrajczyków czytamy tak: niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Gdzie to jest tak ważne? Widzimy, że komuś się powodzi, że materialnie, może pod innymi względami, żeby nie powstała zazdrość i żeby też nas to nie motywowało do jakiejś chciwości. Bo to jest bałwochwalstwem, mówi Boże Słowo. Wiecie, bo kiedy to zaczyna nas przepełniać, to tak jak powiedziałem wcześniej, nasza koncentracja odchodzi od Pana, od Jego woli, a zaczynamy się skupiać na innych rzeczach. Również w liście do Tymoteusza apostoł Paweł mówi tak: i rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Wiecie, to nie chodzi o to, żeby być jakimś minimalistą, ale chodzi o to, żeby uważać na serce. Czyli gdzie jest moje serce? Bo od tego zależy bardzo wiele, czy prawie wszystko, albo wszystko. Nasz czas, nasze siły, nasze dążenia, nasze talenty. Będzie skupione właśnie na tym, co, czym będzie zajęte, na czym będzie skoncentrowane nasze serce. I to podejście: dziękuję Ci Boże, że mam to i to i to, a Pan Bóg mówi, Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza: wszystko inne dodam. Wszystko, co potrzeba, inne dodam, a nawet więcej. Wiecie, Pan Bóg może nam dać ponad miarę. I pomyślimy, no to jak to się ma do tego? Ale tam musimy dodać szafarstwo, o którym dzisiaj nie będę mówił. Szafarstwo. Nad małym wierny, nie dlatego, żeby, powiedzmy, tym być otoczony, ale aby być tym dobrym szafarzem, który służy, przez którego zarządcę, możemy to tak nazwać, to Boże błogosławieństwo płynie dalej. Czy czasem nie do końca znamy naszą wartość, ja myślę, że ją ciągle poznajemy też w połączeniu z naszym Panem, z tym wielkim zbawieniem. W związku z tym, kim staliśmy się jako Boże dzieci, synowie, córki naszego Ojca w niebie przez Pana Jezusa Chrystusa. To dziedzictwo, które nam zostało darowane. Myślę, że ciągle, ja przynajmniej osobiście to tak odbieram, jestem w procesie, aby więcej mieć świadomości, jaka wartość, jakie bogactwo jest w przyszłości przede mną. Bo o tym wiem, ale na ile to jest rzeczywistością mojego serca. Natomiast kiedy patrzymy na apostoła Pawła, to widzimy, że on tym żył. To była rzeczywistość. Mówi: śmierć jest dla mnie zyskiem. Mówi: nie wiem, co lepiej, co wybrać. Czy śmierć, czy życie. Śmierć, bo byłbym już z Panem. Życie, bo jeszcze mogę tutaj owocnie dla was służyć. Więc ja to tak rozumiem, że Paweł mówi: mam świadomość, kim jestem i co mam. I mówiąc, co mam na myśli wszystko. I to, co jest po drugiej stronie Jordanu, że tak to nazwę. I dla mnie nie ma problemu, czy dziś go przekroczę, czy jeszcze Pan ma tu dla mnie jakiś czas służby. Także tutaj myślę, że jesteśmy w tym procesie i to się bierze z naszej społeczności z Panem, z rozwoju w tej społeczności. Tak więc jest ważne, abyśmy o to dbali, kochani. Bo czym więcej będzie tego poznania, kim jest Bóg, kim my jesteśmy, jak bardzo On nas obdarzył, już tutaj, ale też i mówi, patrzcie na zapłatę też w pewnych miejscach, Boże Słowo, apostoł Paweł, to ta reszta będzie nabierała właściwej perspektywy, właściwej ważności w tej hierarchii, właściwego koloru. To nie będzie bardziej kolorowe niż te Boże rzeczy, wręcz odwrotnie. Bywa, że jest na odwrót. Też ważność służby. Czasem oczywiście musimy to chodzić w pokorze, ale czasem możemy mieć takie poczucie, o, moja służba to tak, co, mamy służbę, coś robimy, ale jakoś nie dostrzegamy, jak ona jest ważna, jak ona jest cenna, że Pan Bóg przez nią. Oczywiście nie wszystko widzimy. Ja myślę, dopiero kiedy będziemy z Panem, zobaczymy. Kiedy staniemy przed Nim i powie, sługo, służebnico, dobry, dobra, nad małym byłeś wierny, wiele Ci powierzę. Tak więc też potrzebujemy czekać na Boży czas, na Boży czas. I dalej tutaj Boże Słowo mówi, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Właściwe relacje z innymi, to się łączy. To się łączy. Właściwe nastawienie do innych. Myślę, że jest też czymś poniekąd naturalnym, że z niektórymi osobami, z niektórymi braćmi, siostrami mamy bliższe relacje, bardziej zażyłe. Z niektórymi mniej. Z niektórymi mamy bardziej wspólny język. Z innymi może mniej. Wiecie, ale znowu chodzi o serce. Znowu chodzi o serce. Tu nie chodzi o coś na siłę, o jakąś przyjaźń na siłę, ale chodzi o serce. I do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, czyli tej przemiany myśli, serca, a co za tym idzie potem naszych słów, naszych czynów. W Ewangelii, może nie w Ewangelii, jeszcze nie w tym momencie, ale w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale jest taki ciekawy wiersz, 7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Bardzo ciekawy wiersz, bo nie ma tutaj mowy, chociaż to tam gdzieś jest w tym wierszu, ale nie jest to tu tak wypunktowane, ani o pokucie, ani o wyznaniu grzechów, ale na co położony jest nacisk? Po pierwsze, chodzimy w światłości. Czyli rozumiem, że kiedy zauważamy, kiedy chodzimy w światłości, jeżeli coś zauważamy, przychodzimy z tym do Pana. Przychodzimy z tym do Pana. A czasem, oczywiście nie myślę o jakichś, że tak to nazwę, grubych sprawach, jeżeli nawet nie zauważamy, to krew Pana Jezusa Chrystusa nas oczyszcza, bo mamy społeczność. Mamy społeczność. Bo dbamy o to, żeby właśnie coś złego, jakaś uraza, jakiś korzeń, jakaś gorycz. A jeżeli się pojawiły, to staramy się, aby to mogło być, aby to zostało usunięte. I kiedy jest ta dążność w naszym sercu, kiedy to rozpoznajemy, potrzebujemy Bożej łaski. Wręcz powinniśmy, użyję słowa, musimy korzystać z Bożej łaski. Bo tak jak powiedziałem i mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, czasem to jest bardzo trudne, aby wyjść z tego stanu. Pan Bóg nam w tym pomaga, kiedy do Niego przychodzimy. Daje tą zdolność, daje ukojenie. Możemy przed Nim to wypowiedzieć. Może nas zainspirować. Może z kimś zaufanym, dojrzałym, możemy z tym o tym z Nim porozmawiać. Z Nim się pomodlić, aby, jeżeli zostaliśmy zranieni, aby mogło to być uleczone. Potrzebujemy tej Bożej mocy, Bożej zdolności. Kochani, też tu jest potrzebna pokora. Pokora, jeżeli jest za niskie mniemanie, nie jest dobrze, ale jeżeli jest za wysokie, jest źle. Bo wtedy pomyślimy, nie. To tak nie będzie. Potrzebujemy się ukorzyć. Najpierw przyjść do Pana. Panie, co mam zrobić? Tak się zadziało. To usłyszałem. Tak ktoś postąpił. Tak ktoś powiedział. A może miał rację, ale mnie to tak zabolało. Dawid tak robił. Jak czytamy jego psalmy, on tam mówi o tych nieprzyjaciołach. Rozmawia z Panem, w zasadzie śpiewa, jakkolwiek to było, ale rozmawia z Panem. Wylewa swoje serce, wylewa swoje serce. Tak więc i tam jest powiedziane w liście Jakuba, 4:6, że pokornym daje łaskę. Czyli tą zdolność właśnie, tą zdolność, aby wyjść z takiego stanu. Aby przejść zwycięsko, aby doznać pomocy, uleczenia, uzdrowienia, posilenia, posilenia. Czyli kiedy przechodzimy przez takie sytuacje, to też wzrastamy, uczymy się. Kiedy znowu pojawia się taka sytuacja, czasem sobie myślimy, to się stało i to już o. Już nigdy więcej, ale bywa, że w różnej formie i w różnym natężeniu znowu napotykamy takie sytuacje. Ale jesteśmy w bliskiej społeczności z Panem i to coś złego nie może zapuścić korzenia, bo nie wycofujemy się ze służby, nie rezygnujemy. Toczymy dobry bój. Staramy się dalej być tymi, którzy dają. Wzrastamy w dojrzałości. I w Ewangelii Mateusza, to też przeczytam, w 20 rozdziale jest taka, myślę, bardzo ciekawa historia, którą znamy, ale nie wiem, czy tak nad nią się zastanawiamy, a ona jest ważna i ma odniesienie do naszego życia. Tam jest opisana sytuacja, kiedy Pan Jezus daje taką przypowieść o zarządcy, który najmuje pracowników do pracy w winnicy. I wiemy, tam od rana przychodził ten zarządca na ten rynek, gdzie oni tam czekali, aby ktoś ich najął. Pierwszych najął rano, drugich w południe, trzecich wieczorem. I ci ostatni pracowali tylko godzinę i od nich rozpoczął tą zapłatę za tą pracę, którą oni wykonali. I ci, co rozpoczęli wcześniej, sądzili, że dostaną więcej. Znosiliśmy upał dnia, rzeczywiście tam jest bardzo gorąco w południe, ten trud, a ty dałeś nam takie samo wynagrodzenie, poczuli się niesprawiedliwie potraktowani. I to mówi Pan Jezus, tą przypowieść, jako pewien przykład, tam mówi później pierwsi ostatnimi, ostatni pierwszymi. A ten zarządca mówi, nic tobie do tego, troszeczkę parafrazuję, jeżeli ja chcę dać temu ostatniemu tyle samo, co wam, którzy pracowaliście cały dzień. I znowu tutaj mamy tą pokorę, to zaufanie, to błogosławieństwo, o którym mówi Pan Jezus, kto się mną nie zgorszy. Czasem coś może wyglądać niesprawiedliwie w naszych oczach, ale Boża sprawiedliwość jest zawsze sprawiedliwością. Jest zawsze sprawiedliwością. Tak więc, kochani, te różne okoliczności, te różne sytuacje, o których wspomniałem, i myślę, że może być ich o wiele więcej i mogą być bardzo różne, mogą wiązać się z tą nieprawością, o której Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, i że wtedy miłość wielu oziębnie. Także potrzebujemy strzec naszego serca. Też tam w tym procesie bardzo często może być potrzebne przebaczenie, które też bywa niełatwe, a czasem bardzo trudne. Potrzebujemy w tym Bożej łaski, potrzebujemy w tym Bożej pomocy. Myślę, że kiedy pojawi się przebaczenie, ta miłość może być odnowiona, może być odświeżona. Tak więc, kochani, dążmy do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, czyli na samych siebie i może na brata, na siostrę, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody, i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Przede wszystkim na siebie, ale też mając troskę o brata, o siostrę. Tak więc, kochani, jeżeli coś z tego ktoś z nas zauważa w swoim życiu, bywa, że takie rozprawienie się z tym, czy poradzenie sobie z taką sytuacją nie jest chwilą, czasem nie jest krótkim czasem, jest pewnym procesem, ale kiedy jest ta dążność i ta modlitwa i to zwracanie się, aby Pan w swojej łasce nam pomógł, to się stanie, bo przecież On to obiecał pokornym, łaskę daje. Amen. Proszę, powstańmy, pomodlimy się. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty dzisiaj przez Twoje słowo mówisz do mnie, mówisz do nas, uwrażliwiasz nasze serca, aby w nich nie było czegoś złego, co by zapuściło korzeń, co by nas oddalało od społeczności z Tobą, od wykonania Twojej woli, od społeczności z naszymi braćmi, siostrami. Panie Wszechmocny, co by sprawiało, że zamiast rozwijać się w naszym duchowym życiu, słabniemy i oddalamy się. Dziękuję Ci, że dzisiaj mówisz do nas przez Twoje słowo. I także dziękuję Ci, że dzisiaj jest Twoja łaska, że jeżeli coś z tego zauważamy w naszych sercach, w naszym wnętrzu, w naszym życiu, możemy do Ciebie przychodzić, Panie, i przychodzimy z tym do Ciebie, abyś nam dopomógł, bo pragniemy żyć w cudownej Twojej wolności, aby Twoje przebaczenie, Twoja miłość, Twoje błogosławieństwo, Twoja owocność przejawiały się przez nasze życie, aby przejawiały się jeszcze w większej mierze, bo do tego nas powołałeś. Dziękuję Ci, że kiedy szczerze przychodzimy do Ciebie, że kiedy szczerze chodzimy przed Twoim obliczem, Ty to czynisz, Panie, i możemy to rozpoznawać i także wszystko to przynosić do Ciebie. Niech Tobie, Panie Jezu, będzie cześć, chwała i uwielbienie. Amen.